Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
W Bazylice Świętego Jana na Lateranie papież spotkał się z duchowieństwem swej diecezji, odpowiadając na pytania, mówił m.in. o różnych etapach kapłańskiego życia.
Ojciec Święty mianował księdza Waldemara Zomertaga z diecezji pelplińskiej nuncjuszem apostolskim w Nikaragui, wynosząc go do godności arcybiskupiej.
Dar juniora dla seniora to hasło tegorocznej akcji Caritasu Jałmużna Wielkopostna.
Witamy 15 lutego i zapraszamy na serwis informacyjny.
Zgodnie z długą wprowadzoną jeszcze przez Jana Pawła II tradycją, papież spotkał się dziś, na początku Wielkiego Postu, z kapłanami swej diecezji. Spotkanie odbyło się w Bazylice Świętego Jana na Lateranie, która jest rzymską katedrą. Franciszek odpowiadał na pytania kapłanów. Spotkanie miało charakter zamknięty, nie było na nim przedstawicieli mediów.
Jak opowiadają uczestnicy spotkania, Franciszek zwrócił w tym roku uwagę na różne etapy w życiu kapłana. Mówi ksiądz Andrea Cavallini.
Che quello che ha detto rispondendo alla domanda dei sacerdoti giovani.
Odpowiadając na pytania młodych księży, które były dość szczegółowe i dotyczyły różnych sytuacji współczesnego świata, papież powiedział, że powinni się przejmować nie tyle aktualnymi okolicznościami, co wypracowaniem własnego kapłańskiego stylu, stylu osobistego, nieszablonowego, który nie opiera się na jakimś z góry określonym wzorcu. Ta odpowiedź była bardzo piękna. Mówiąc z kolei o kapłaństwie w wieku średnim, Franciszek zwrócił uwagę na umiejętność pożegnania się z niektórymi rzeczami. Trzeba umieć powiedzieć dość, nie być przywiązanym. I w końcu kapłańska starość, to jak zauważył papież, czas, w którym można być bardziej gościnnym. Więcej czasu można poświęcać innym, zwłaszcza młodym, aby pomóc im odkryć własne korzenie.
Niech Wszechmogący Bóg obdarzy zmarłych wiecznym spoczynkiem, a pocieszy i uzdrowi rannych i tych, którzy ubolewają po stracie bliskich. Czytamy w watykańskim telegramie, który po strzelaninie na Florydzie w imieniu papieża wystosował sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin na ręce arcybiskupa Miami Gerarda Łęckiego.
Również ordynariusz Miami zachęca swoich wiernych do zjednoczenia i bliskości w tych chwilach cierpienia, prosząc Boga o uzdrowienie serc po kolejnym akcie absurdalnej przemocy.
Do tragedii doszło wczoraj około godziny 14:30 lokalnego czasu w mieście Parkland. Uzbrojony w broń automatyczną nastolatek wtargnął do szkoły, zabijając 17 osób i raniąc kolejnych 15.
Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej wydał oświadczenie w sprawie pytań dotyczących spotkań Ojca Świętego z ofiarami nadużyć seksualnych. Mogę potwierdzić, napisał Greg Burke, że papież wiele razy w miesiącu spotyka się z ofiarami nadużyć seksualnych, zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Franciszek wysłuchuje ich i szuka sposobu, jak im pomóc w uzdrowieniu ciężkich ran spowodowanych przeżytymi nadużyciami. Spotkania te mają charakter całkowicie poufny, z szacunkiem dla ofiar i ich cierpienia.
Ojciec Święty mianował księdza Waldemara Stanisława Zomertaga z diecezji pelplińskiej nuncjuszem apostolskim w Nikaragui, wynosząc go do godności arcybiskupiej i przydzielając mu stolicę tytularną w Maastricht.
Ksiądz Zomertag urodził się w 1968 roku w Więcborku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1993 roku. Jest doktorem prawa kanonicznego. Do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej wstąpił w roku 2000, po czym pracował m.in. w nuncjaturach w Tanzanii, Nikaragui, Bośni i Hercegowinie oraz Izraelu, Palestynie i Cyprze, a następnie w sekcji do spraw relacji z państwami Watykańskiego Sekretariatu Stanu.
Nuncjusze apostolscy, biskupinie, kardynałowie pracujący w Kurii Rzymskiej, a także sekretarze dykasterii watykańskich nie będą przechodzili automatycznie na emeryturę po ukończeniu 75. roku życia, postanowił papież. W Watykanie opublikowano motu proprio imperare a congedarsi, na mocy którego Ojciec Święty zmienia postanowienia kanonu 189 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
Franciszek zaznaczył także, że ewentualne przedłużenie okresu posługiwania powinno być widziane w kontekście kościelnego dobra wspólnego, a nie jako przywilej, osobista zasługa czy też wyraz wdzięczności za dotychczasową służbę. Wszystko zależy od decyzji papieża, która nie jest automatyczna, lecz jest aktem pasterskiej władzy.
Obecny pontyfikat to czas zasadniczo spokojny. Od chwili, kiedy w czasie konklawy zdałem sobie sprawę, co się dzieje, bo wybór mojej osoby na następcę świętego Piotra był i dla mnie niespodzianką, poczułem wielki pokój i trwa on do dnia dzisiejszego. Powiedział Franciszek w czasie spotkania ze swoimi współbraćmi jezuitami w czasie ostatniej wizyty w Chile i Peru. Ich przebieg został spisany przez księdza Antonia Spadaro, redaktora naczelnego jezuickiego czasopisma Civiltà Cattolica.
Papież dodał, iż to, co nie tyle odbiera mu pokój, ale go boli i zasmuca, to plotkarstwo, które szczególnie w środowisku kapłańskim i zakonnym stawia go przed pytaniem, jak to jest możliwe. Ty, który pozostawiłeś wszystko, chcesz skończyć jak rozpodkowany stary kawaler? O mój Boże, co za smutne życie! Podsumował Franciszek.
Zapytany o ewentualny opór i sprzeciw, który napotkał w czasie swojego pontyfikatu, papież odpowiedział, że wobec pojawiających się trudności unika takich określeń, bo byłoby to zaprzeczeniem rozeznawania. Bywa, że w takich zachowaniach też jest trochę prawdy i temu należy się przyglądnąć. Jeżeli jednak już się pojawiają i są o charakterze doktrynalnym, to ze względu na zachowanie zdrowia psychicznego ich nie czyta. Jeżeli jest coś rzeczywiście ważnego, to jest o tym informowany. Przyznał, że stara się prowadzić dialog z tymi, którzy stawiają opór, a kiedy staje się to niemożliwe, to modli się za te osoby. W czasie spotkań z jezuitami Franciszek zwrócił także uwagę na potrzebę rozeznawania. Przyznał, że jesteśmy przyzwyczajeni do stwierdzeń, to można, a tamtego już nie. A Kościół potrzebuje rozeznawania każdej sytuacji.
Papież odniósł się także do spadku powołań i starzenia się wspólnot zakonnych, w tym wypadku jezuitów. Przestrzegł przed zbytnim rozpaczaniem, które prowadzi do smutku, rozczarowania. Powołał się na przykład świętego Franciszka Ksawerego, który bardzo pragnął głosić Chrystusa w Chinach, jednak zmarł przed wjazdem do tego kraju. Nie myślę, że był wtedy zrozpaczony, stwierdził Franciszek. Wyobrażam sobie, że zwrócił się do Pana mówiąc, widocznie nie było to Twoją wolą, a więc niech tak będzie. Wybrał więc drogę, którą zaproponował mu Pan, a w tym wypadku była to śmierć. Patrzcie więc, podobnie jak Franciszek Ksawery, zawsze w przód. Bóg wie najlepiej, powiedział Franciszek chilijskim jezuitom.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Droga pokory. Pod takim tytułem ukazała się na Łotwie książka kardynała Jorge Bergoglia. Zawiera ona przetłumaczone na łotewski dwa eseje przyszłego papieża Franciszka poświęcone korupcji, grzechowi oraz samooskarżeniu.
Wczorajsza prezentacja tego skromnego tomiku odbyła się w Bibliotece Narodowej i stała się na Łotwie ważnym wydarzeniem. Nie przypadkiem wybrano też termin prezentacji, środę popielcową. Kwestia korupcji w życiu publicznym to ważny problem społeczny, z którym Łotwa zmaga się od lat. Wszyscy zdają sobie sprawę, że zjawisko to nie tylko uderza w wizerunek kraju, ale przede wszystkim przynosi niepowetowane straty społeczeństwu oraz krzywdzi konkretnych ludzi, odbierając im obywatelską nadzieję. Od lat zatem mówi się o potrzebie zwalczenia korupcji, tak w konkretnym wymiarze polityczno-gospodarczym, jak też w relacjach międzyludzkich. Z pewnością może się do tego przyczynić głos papieża, mówiący o tym grzechu społecznym w kategoriach duchowych. Ważnym kontekstem jest tu obchodzone w bieżącym roku stulecie niepodległości Łotwy. Książka Droga Pokory pojawia się też jako swoiste przygotowanie do spodziewanej wizyty Franciszka w krajach bałtyckich. Oby te wydarzenia mogły stanowić zwrot we współczesnych dziejach Łotwy. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Procesy sądowe trwające latami, kontrole policyjne, przeszukania, szpiegowanie i w końcu zamykanie w więzieniach to niektóre z metod, jakimi rosyjskie władze posługują się wobec mniejszościowych związków wyznaniowych. Są to echa po przyjętej w lipcu 2016 roku tzw. ustawie antyterrorystycznej, która surowo ogranicza praktyki religijne. Świadkowie Jehowy czy Mormoni są określani przez prawo jako organizacje ekstremistyczne i zdelegalizowane w całej Federacji Rosyjskiej.
Jak pisze agencja Asia News, jedna ze wspólnot mormońskich w Nowosybirsku od kilku lat walczy z władzami miasta o pozwolenie na wybudowanie świątyni. Postawienie miejsca kultu budzi także sprzeciw opinii publicznej związanej z cerkwią prawosławną. Mormonów nazywa się tam grupą satanistyczną. Nasiliły się także aresztowania i przeszukania domów w celu znalezienia tzw. materiałów propagandowych. Ludzie są przemocą wyrywani z mieszkań i zamykani w więzieniu na kilka dni, bez postawienia jakichkolwiek zarzutów. Służby reagują też natychmiast na donosy od sąsiadów.
Pomimo tych wszystkich faktów, rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości wydało niedawno oświadczenie, w którym czytamy, że prawo do wyznawania własnej wiary nie jest w Rosji naruszane.
Wojna w Syrii się nie skończyła. Wielkie siły dzielą się szatami naszego kraju, powiedział w wywiadzie dla włoskiej agencji katolickiej SIR wikariusz apostolski w Aleppo. Biskup Georges Abu Kazen stwierdził, że ISIS jest koniem trojańskim, przemieszczanym przez inne strony konfliktu w różne miejsca według własnych korzyści. Poza ekstremistami islamskimi istnieją grupy sterowane przez siły zarówno regionalne, jak i międzynarodowe, które zatrudniają, szkolą i uzbrajają bojowników. To jest główna przeszkoda do dialogu pomiędzy stronami syryjskimi, stwierdza ordynariusz Aleppo.
Jak nigdy wcześniej losy Syrii są w rękach Stanów Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej, Izraela, Rosji, Iranu i Turcji, kontynuuje biskup Abu Kazen. Według niego kraje te przy zielonym stoliku przeprowadzają swoją rozgrywkę. Czy jest jednak właściwym, żeby dla interesów politycznych i ekonomicznych cały lud musiał tak cierpieć? Pyta hierarcha. Za każdym razem, gdy pojawia się cień nadziei, na nowo zostaje pogrzebany przez spadające bomby. Za każdym razem, gdy podejmuje się nieśmiałe kroki dla wznowienia negocjacji, odpychają nas z powrotem do tyłu. Dlaczego? Pyta wikariusz apostolski w Aleppo.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Wraz z Wielkim Postem rozpoczęła się 23. już edycja akcji Jałmużna Wielkopostna. Do dzieci i młodzieży trafi około 650 tysięcy skarbonek z zachętą, by rezygnować z różnych przyjemności, a zaoszczędzone pieniądze wrzucić do skarbonki. Na hasło inicjatywy wybrano słowa dar juniora dla seniora, poinformował ksiądz Krzysztof Sroka, zastępca dyrektora Caritas Polska.
Te środki będą one przeznaczone na realizowanie różnych projektów związanych z potrzebami osób starszych, które często czują się opuszczone, osamotnione. Chcemy nadać tej akcji wymiar międzypokoleniowy, pokazując, że wszyscy stanowimy jedną rodzinę i budujemy to poczucie odpowiedzialności już wśród dzieci za osoby starsze.
Zebrane ofiary zostaną przekazane do Caritas diecezjalnych, które wykorzystają je na pomoc osobom starszym i potrzebującym. Trzech ojców synodalnych będzie reprezentowało Kościół w Polsce podczas październikowego synodu biskupów w Rzymie, który poświęcony będzie młodzieży. O przygotowaniach do tego wydarzenia rozmawiano podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Warszawie. Biskup Marek Solarczyk, przewodniczący Rady do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży Episkopatu, powiedział, że jego zdaniem synod już przynosi owoce.
Dla mnie synod biskupów związany z młodymi już przynosi owoce i on już działa. Nie tylko w tej sferze organizacyjnej sekretariatu synodu, ankiet, ale to wszystko, co właśnie już od ponad roku tak naprawdę funkcjonuje, to, że się mówi, to, że wiele środowisk zadaje sobie pytanie, jak to jest z duszpasterstwem młodzieży, jak to jest z młodymi w ogóle, jak to jest z wiarą młodych, to jest niesamowity skarb.
Podczas październikowego synodu na Jasnej Górze młodzi prowadzić będą codzienne czuwania modlitewne w intencji owoców tego wydarzenia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.